Wiadanie dzisiaj gości Zbigniew Wiązkiewicz i pani Irena Wiązkiewicz, jego żona. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witamy.
Pan Zbigniew jest prezesem rejonowego koła pszczelarskiego w Słupsku i właśnie o miodzie będziemy dzisiaj rozmawiać. Jaki był ten sezon dla w pasiekach w tym roku? Jest się czym pochwalić, czy trzeba czekać na kolejny sezon?
Myślę, że trzeba poczekać na kolejny sezon, żeby się można było chwalić. Natomiast w tym roku jest to rok, można powiedzieć, stracony dla pszczelarzy. Wielu pszczelarzy nie wzięło miodu, tak żeby uzyskać pełną satysfakcję.
Mówi pan, że stracony, a coś więcej? Co się kryje za tym stwierdzeniem?
Stracony w tym względzie, że jednak no to jest jakaś taka mała porażka, ale niezależna od pszczelarza, prawda? Osiągnięcia wydajności miodowej z pasiek naprawdę są bardzo niskie w tym roku.
To znaczy, ile miodu mniej na podstawie ilu pasiek, że tak powiem. Z jednej pasieki powiedzmy, że jest 30 litrów miodu, tak? To ile tego miodu
było? To jest bardzo dobrze, ale myślę, że tak nie należy patrzeć. Ja swoim pszczelarzom zawsze mówię, każdy ma swoją satysfakcję w tych osiągnięciach miodu. Jeden ma 30 litrów, a drugi ma 10 i też będzie to jakby na takim samym poziomie satysfakcja w osiągnięciach wydajności miodowej.
To każdego miodu jest mniej, czy jednego szczególnie dla nas ważnego?
Tak, szczególnie miodu tego drugiego lipcowego, sierpniowego jest zdecydowanie mniej albo wcale.
Czyli był miód wiosenny, tu było jeszcze tak, na początku było
jako
dobrze.
Jako tako. Można powiedzieć, ci pszczelarze, którzy przygotowali pszczoły odpowiednio, chwycili jakby końcówkę wiosny, kiedy jeszcze kwitła bardzo duża liczba kwiatów, to wtedy te pszczoły zdążyły sobie po prostu coś przynieść, nie tylko dla siebie, ale również dla pszczelarza.
Co się pani rano później stało z tymi pszczołami? A czy potem, z pogodą?
Szczególnie z pogodą, bo nie możemy narzekać na pszczoły. Pszczoły mieliśmy dobrze przygotowane. Większość pszczelarzy również mówiła, że dosyć dobrze przygotowane pszczoły mieli, ale po prostu pogoda nie sprzyjała pszczołom. Lipiec mieliśmy bardzo zimny. I właściwie te trzy miesiące...
Deszczowe.
Tak, trzy miesiące, maj, czerwiec, lipiec, to były miesiące zimne, a w sierpniu przyszedł po prostu upał i susza. I te wszystkie czynniki złożyły się na to, że tych miodów lipcowych, sierpniowych po prostu jest znikoma ilość. Ja się śmieję, że te ilości w tym roku to są takie na lekarstwo, a nie do jedzenia.
Czyli tylko nie dla smaku, ale do leczenia, tak?
Pamiętajmy o tym, że pszczoły na swoje potrzeby przynoszą, muszą spożyć te silne rodziny nawet do 100 kg takiego sezonu. Miodu w ciągu sezonu.
No chyba, że ktoś karmi owady cukrem.
No tak, ale przez cały czas nie karmimy, tylko karmimy na zimę. Więc jest to ilość 15 kg maksymalnie. Więc porównując sobie 100 kg a 15, no to nawet przy tej różnicy to widzimy, jak ogromną ilość nektaru, który jest rzadszy od miodu, muszą te pszczoły zgromadzić w swoim ulu, żeby żyć.
Czy to jest tak, że jeden kiepski sezon pszczelarski przekłada się na tą cenę rynkową od razu miodu? Jeśli on na przykład do niedawna za ten niecały litr kosztował 35-40 zł, to ta cena będzie teraz wyższa? Możemy się spodziewać, że za miód z dnia na dzień będziemy płacić więcej, bo dopiero ten sezon się skończył.
Tak, dopiero po wywirowaniu tego drugiego miodu widzimy, że w ogólnym rozrachunku pszczelarz ponosi koszty, no i w jakiś sposób próbuje zrekompensować sobie. Zresztą to jest rynek. Większa podaż, niższa cena, prawda? Tak reaguje po prostu rynek i pszczelarze również reagują zwyżką cen.
No jak pan się spodziewa, to jaka teraz może być cena tego miodu?
No nie jest cena, no w różnych po prostu możemy mówić cenach, dlatego że różne miody różnie kosztują. W zależności od jakości, ale przede wszystkim od ilości pozyskanego po prostu z poszczególnych pożytków miodów. Te ceny są różne. Natomiast no, zwyżka może być rzędu nawet do 20%.
20% to miód sztuczny teraz będzie bardziej kupowany, bo tańszy?
Niekoniecznie. Lepiej kupić sobie mniej miodu, ale dobrego.
Nie wahać się,
nie patrzeć, ale zawsze przede wszystkim
na ten czynnik cenowy.
Patrzeć na to, gdzie się kupuje, od kogo się kupuje i jaki ten miód się kupuje. W tej chwili to jeszcze te miody z lipca, sierpnia mogą być miodami rzadkimi, ale za chwilę będą krystalizować. I na to zwróćmy uwagę. bo to jest istotna rzecz.
Żeby ten miód był oczywiście pyszny i smaczny, no to trzeba tym pszczołom zapewnić jakieś warunki. I tak sobie popatrzyłem, jak na przykład w Białymstoku zorganizowano dla pszczół na terenie miasta pasieki, kłody bartne także porozkładano, to są dobre warunki, że miasta idą w taką stronę i dbają o te pszczoły już na terenie miejskim. Czy uważa pani Rano, że w Słupsku też miasto powinno takich starań dokładać, żeby tym dziko żyjącym pszczołom właśnie tutaj zapewnić jakiś lepszy byt?
Powinniśmy się starać o to, żeby zapewnić byt pszczołom, ale myślę, że niekoniecznie w ten sposób, jak to w tej chwili się robi. Niekoniecznie jesteśmy zwolennikami kłód bartnych, bo to się dobrze sprzedaje, ale to się nijak ma do potrzeb pszczół. W tej chwili najważniejszą rzeczą w przypadku pszczół to jest to, żebyśmy tych pszczół nie truli i dali im pożytki. Czyli żebyśmy przestali tworzyć pustynię dla pszczół, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że łan pszenicy, czy pole ziemniaków, czy trawnik w mieście jest dla pszczół pustynią w tej chwili. I bardzo mocno kurczą się pożytki dla pszczół, stąd też często się w tej chwili zdarza, że pszczelarz musi wywozić pasieki na konkretny pożytek, bo po prostu w otoczeniu ma zbyt mało kwiatów, by te pszczoły na te swoje potrzeby i na potrzeby pszczelarza przyniosły do ula. Stąd też myślę, że najwięcej uwagi powinniśmy poświęcić nie takim rzeczom, które są PR-owe, bo to te kłody bartne, te ule gdzieś tam na dachu jakiegoś sklepu, to jest taki trochę PR, a nie konkretna pomoc dla pszczół. Bo mówię, największy problem, jeszcze raz powtórzę, który jest, to jest brak pożytków i trucie pszczół nagminne, bo trujemy na polu, trujemy w ogródku, trujemy w sadzie, do okolutka. I często, gęsto nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że te pszczoły trujemy. Mało tego, trujemy nie tylko pszczoły, ale trujemy zapylacze dziko żyjące, bo opryskanie jakiegokolwiek pola to często jest zniszczenie właśnie siedlisk dziko żyjących owadów. My powinniśmy właśnie zadbać o to, żeby tych kwiatów było więcej, żeby nie wszystko, co się nie musi kosić, żeby nie kosić, żeby te mniszki były dłużej na przykład na trawnikach, żeby chabrów było więcej, dziko rosnących ziół na przykład, bo one wzbogacają pożytki pszczele po prostu, a również sianie roślin miododajnych.
To jest, bo tak naturalnie nam wyszedł ten taki wątek, można powiedzieć, pszczoła w mieście, pszczoła na polu, pszczoła na wsi, tak się zastanawiam, czy właśnie to nie jest tak, że w miastach teraz, kiedy jest moda na taką bioróżnorodność, tworzenie kwietnych łąk, odejście od koszenia roślin, no to jest bardzo dobre dla owadów, a tymczasem środowisko wiejskie, no to mamy monokultury, ogromne powierzchnie odchwaszczonych upraw i to dla pszczół też nie jest korzystne, więc jednak w tym mieście, tak próbuję przeciwstawnie do pani Reny jednak powiedzieć, że tutaj jednak na tych pszczół w dobrym kierunku to jednak są kroki, ale mimo wszystko.
Ale co do kłód bartnych, no to pomyślmy to jeszcze w inny pozytywny sposób. Jeżeli właściwie ograniczymy tego rodzaju działania, ograniczymy możliwość wychodzenia rojów, które roje pszczele w mieście są największym problemem, bo nie wiadomo, co z nimi zrobić. A one mogą zagrażać życiu, bezpieczeństwu ludności miejskiej. Więc starajmy się tego nie robić, bo w kłodach bartnych, które są nie do opanowania nawet przez pszczelarza, nie możemy prowadzić gospodarki bezrojowej. Więc tak jak małżonka powiedziała, jest to medialnie dobry szum, prawda? Natomiast fizycznie spójrzmy na to realnie, jak to się będzie przekładało na przyszłość tych pszczół w mieście. Więc każda rójka, która wyjdzie z jednej kłody bartnej, a może ich być 3 sztuki, a nawet 4 w ciągu sezonu, pszczelarskiego, krótkiego sezonu pszczelarskiego, trwającego kilka miesięcy, będzie stwarzała jakieś tam problemy.
No dobrze, kłody partne w mieście nie, ale leśnicy od dłuższego czasu prowadzą bardzo dużą akcję właśnie zakładania na terenie lasów takich kłód bartnych. To oni również robią coś nie do końca dobrego dla tego środowiska pszczeliego?
Powiem, nie że do nie do końca. Nasze zdanie jest takie, że to też jest stwarzanie pewnego rodzaju zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób pszczelich. Na przykład znilca amerykańskiego, który niekontrolowanie w lesie, po prostu on będzie się pojawiał, ponieważ opuszczona kłoda bartna, jeżeli nie będzie ktoś nad nią prowadził nadzoru, pozostawi tak zwany czerw, resztki czerwiu, w których patogeny znilca amerykańskiego mogą pozostawać i mogą być przenoszone przez inne pszczoły, tak zwane rabusie pszczół i w tym momencie choroba może się bardzo szybko rozprzestrzeniać na inne zdrowe rodziny.
Poza tym trzeba pamiętać o tym, że mamy wszechobecną chorobę, która nazywa się waroza, na którą chorują pszczoły w całej Polsce, w całej Europie i na świecie. I w tych kłodach bartnych nie jesteśmy w stanie zbyt dobrze leczyć pszczoły, a niestety musimy zdać sobie sprawę z tego, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji w środowisku, że pszczoła nie jest w stanie żyć bez pszczelarza.
Czyli nie jest bez farmakologii po części też nie jest w stanie żyć. To nie jest tak, że na przykład, tak jak się teraz mówi, że ten kurczak jest taki naszpikowany chemią, no niestety pszczołom też trzeba pomagać tą chemią. Tak.
Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby ta chemia jak najbardziej
ograniczyć.
Jak najbardziej ją ograniczyć, to po pierwsze, a po drugie, żeby stosować taką chemię, która nie będzie zostawała w wosku, w produktach pszczelich. To też jest ważne.
Dlatego musimy powiedzieć, że stosowanie tej chemii w leczeniu pszczół na warozę, jeżeli będziemy stosować po prostu odpowiednio wcześnie, czyli na jesieni, tylko leczenie na jesieni, to mamy pół roku karencji. I to jest ten czas na rozkładanie tych związków chemicznych. I myślę, że tą ścieżką powinniśmy iść, żeby ograniczać po prostu tą chemizację naszego środowiska, ale jednocześnie trzeba tymi pszczołami się opiekować dla dobra zapylania, bo zapylanie jest to ogromna wartość rzędu 70-80% wartości całej produkcji pszczelej, prawda, pszczelego ula. Więc skupmy uwagę na tym zapylaniu, bo dzięki temu mamy dorodne owoce, warzywa i tak dalej. To musimy mieć na uwadze, że dzięki pszczołom nasze pokarmy są lepszej jakości.
To już tak na sam koniec, bo nam się taka rozmowa zrobiła mocno specjalistyczna, można powiedzieć. No idzie jesień, no niestety kończy się to lato, jakie by nie było, ale jednak się kończy. No wiadomo, że miód to nie tylko słodycz, który wzbogaca potrawy, wzbogaca nasze napoje o smak. Wspomaga też leczenie. To jaki miód wybrać na jesień, żeby był dla nas najlepszy z każdej strony, i smakowej, i zdrowotnej? Każdy? To takie chyba zbyt łatwe hasło.
To znaczy, co państwo każdy, polecacie? Ale dobrze pozyskany. Już mówię dlaczego. Bo każdy miód uodparnia, każdy miód jest na przeziębienia, ale musi być odpowiednio pozyskany. Czyli nie może to być miód przegrzany. Nie może to być miód, którym zniszczono białka czynne. To, co uodparnia w miodzie, to są inhibitory i enzymy. A to są substancje białkowe. W temperaturze one po prostu giną. W temperaturze powyżej 42 stopni. A więc trzeba szukać takiego miodu, który nie został potraktowany temperaturą. Czyli taki, który został nalany do słoika i w takiej postaci dostarczony konsumentowi. I taki miód możemy stosować jako leczenie. Natomiast inny, taki rozgrzany miód, to jest taki miód do słodzenia, można powiedzieć. Taki słodzik, ale nie możemy, trudno go wtedy traktować jako lekarstwo.
23 minuty po godzinie 12. Jeszcze byłoby do państwa mnóstwo pytań, ale ten czas niestety nam się skończył. Także Zbigniew Wiązkiewicz, prezes rejonowego koła pszczelarzy w Słupsku, razem z małżonką panią Ireną Wiązkiewicz. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i miejmy nadzieję, że nasi słuchacze w tym sezonie się nam postawią tylko na miód.
Dziękuję. Zdrowy miód. Pozdrawiamy wszystkich.
Bardzo.